Poranny gość Radia Rodzina.
A porannym gościem Radio Rodzina jest politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
W Sejmie, panie profesorze, dziś głosowanie nad prezesem Narodowego Banku Polskiego. Na kolejną kadencję ma nim zostać Adam Glapiński. Czy to jest pewne? Czy ktoś się nie wyłamie ze Zjednoczonej Prawicy?
Wydaje mi się, że po wczorajszym spotkaniu klubu PiS-u, które służyło zdecydowanie takiej mobilizacji i zdyscyplinowaniu posłów tego ugrupowania, wydaje mi się, że no, jest duża szansa na pozytywny rezultat dla Adama Glapińskiego, dlatego że najprawdopodobniej byłoby tak, że kierownictwo PiS-u, gdyby nie było pewne wyniku, to zapewne jeszcze to głosowanie zostałoby przesunięte. Kadencja prezesa trwa do końca czerwca, więc teoretycznie była szansa na to, żeby jeszcze sprawę trochę odwlec, ale widocznie już dzisiaj wygląda to tak, skoro w porządku obrad Sejmu jest to głosowanie i nie słychać, żeby ono było przekładane. Prawdopodobnie głosy już zostały policzone i pewnie niewielką przewagą, bo widać, że tutaj też opozycja się mobilizuje mocno przeciw, ale myślę, że ta nieznaczna większość, tak jak to się ostatnio często zdarza PiS-owi, kilku głosów zapewne wystarczy. Także myślę, że już prezes może chłodzić szampana, bo ta druga kadencja jest w zasięgu ręki.
Dlaczego PiS nie pokusiła się na zmianę prezesa mimo galopującej inflacji? Ekonomiści mówią żartobliwie, że prezes NBP wstrzymał rozwój i ruszył inflację. Ma kilka grzechów na sumieniu.
Niewątpliwie tak, natomiast to są dwa powody zapewne, które przesądzają o tym, że tej zmiany nie dokonano. Znaczy, po pierwsze, akurat Adam Glapiński to jest, można powiedzieć, człowiek z tego ścisłego kręgu, no można powiedzieć, takich historycznych liderów Prawa i Sprawiedliwości.
Pan prezes Kaczyński, Lipiński, Glapiński.
Tak jest.
To jest wielka trójca. Taka
bardzo, bardzo zgrana ekipa, która jest ze sobą w polityce już kilka dekad i pewnie trudno byłoby akurat w tym momencie właśnie jedną z tych osób odsunąć. Ale myślę, że jest i drugi powód. To znaczy w tej sytuacji, jaka jest, no generalnie PiS ma dosyć krótką ławkę kadrową i w tej chwili w momencie, kiedy trzeba byłoby tak szybko dokonać takiej zmiany, to myślę, że znalezienie takiego kandydata, który by pogodził te wszystkie frakcje wewnątrz PiS-u, byłoby bardzo trudne. Więc nawet jeśli można powiedzieć, no prezes Glapiński się mierzy z tą krytyką, no to wydaje się, że jednak w ostatecznym rachunku PiS skalkulował to tak, że mimo wszystko to jest i tak lepsza kandydatura niż teraz szukanie kogoś, tak powiem, ad hoc, kogoś zupełnie nowego.
Kandydata na prezesa NBP przedstawia prezydenta. Dlaczego opozycja nie zaprezentowała chociaż jakiejś propozycji osoby?
Znaczy ja myślę, że tutaj opozycja sobie od samego początku zdawała sprawę, że jest jakby poza grą, dlatego że akurat konstytucja wybór prezesa NBP troszkę inaczej reguluje niż w przypadku innych wyższych stanowisk, na przykład prezesa NIK-u, gdzie gdyby Senat tutaj jakby był uczestnikiem tego procesu decyzyjnego,
to krytykowała, natomiast nie podała nikogo, kto ewentualnie mógłby go zastąpić.
No nie, tak, ale ja myślę, że tutaj
nie wskurałoby to nic.
To nic by nie dało, dlatego że tutaj mieliśmy taką sytuację, w której praktycznie rzecz biorąc wskazywanie personalne ewentualnego następcy raczej chyba wielkiego sensu by nie miało, bo opozycja rzeczywiście akurat w tym procesie decyzyjnym nie ma wielkich szans na to, żeby jakoś tutaj zagrać swoim kandydatem.
Wczoraj odbyło się spotkanie, jak pan profesor powiedział, służyło chociażby zdyscyplinowaniu posłów Zjednoczonej Prawicy, ale było się bez Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski.
Czy tutaj generalnie rzecz biorąc właściwie są dwa takie drażliwe tematy. No jeden to jest oczywiście wybór prezesa Glapińskiego, natomiast chyba sprawą znacznie poważniejszą jest właśnie ustawa dotycząca Izby Dyscyplinarnej. No i co prawda słyszymy tutaj o tym, że ten kompromis został osiągnięty i klub jest tutaj w jedności, ale...
Oficjalnie jeszcze nie media tak podają.
No ale właśnie, pytanie, czy rzeczywiście sprawa została jakoś rozstrzygnięta, czy przesunięta, czy też rzeczywiście być może jest tak, że PiS jakoś po cichu dogadał się z częścią opozycji, na przykład z PSL-em. Ale na razie, jeśli patrzymy na pracę komisji, no to tam nie widać za bardzo, żeby to porozumienie się jakoś tam klarowało. No na razie te poprawki, które zgłosiła Solidarna Polska w komisji, przepadły. No ale to oczywiście nie zamyka drogi, bo jeszcze można będzie pewnie wrócić do tego na sali sejmowej. I to będzie tak naprawdę prawdziwy test jedności, dlatego że wydaje się, że tutaj stanowisko Solidarnej Polski wobec prezesa Glapińskiego było takie dość raczej pozytywne. Natomiast jasne, że to są naczynia połączone, czyli prawdopodobnie jeżeli jakiś kompromis się tam rysuje, to on pewnie będzie jakoś łącznie te wszystkie kwestie obejmował. Ale wydaje mi się, że on nastąpi, dlatego że tutaj tak naprawdę nikomu dzisiaj na polskiej scenie politycznej tak naprawdę nie zależy na tym, żeby były przedterminowe wybory. Tu i ta sytuacja zewnętrzna i takie dosyć rozchwiane są w tej chwili te sondaże. Poza tym zbliżają się wakacje, więc myślę, że raczej będziemy tutaj świadkami takich prób jakiegoś rozwiązania i wyciszenia tego konfliktu. Bo rzeczywiście rozpad tego związku PiS-Solidarna Polska musiałby tak czy inaczej ostatecznie doprowadzić do wyborów, wcześniej czy później. Natomiast chyba takiej woli w tej chwili nie ma wśród naszych elit politycznych, żeby właśnie iść na wybory parlamentarne.
Najnowszy sondaż pokazuje, że w przypadku wcześniejszych wyborów w Sejmie znalazłoby się 6 ugrupowań. Najwięcej posłów wprowadziłoby PiS, Prawo i Sprawiedliwość, ale partia ta nie miałaby większości potrzebnej do samodzielnego rządzenia, panie profesorze.
To jest właściwie taka sytuacja, która utrzymuje się od
no trend już od kilku dobrych miesięcy, tak.
Tak, że PiS byłby tym ugrupowaniem najsilniejszym, natomiast nie miałby większości. Z kolei opozycja musiałaby, tworząc taką większość, stworzyć taką jednak dosyć szeroką koalicję i jednak miałaby przeciwko sobie dosyć silny blok właśnie opozycyjny. Taka koalicja przeciwko najsilniejszemu, przeciwko liderowi, ona się zdarza czasami, ale ona jest trudna, dlatego że można powiedzieć, ta opozycja jest wtedy dość zjednoczona zazwyczaj, jeżeli to jest mniej więcej jednolite ugrupowanie, natomiast większość raczej sfragmentaryzowana, więc to się bardzo trudno rządzi w sytuacji takiej, która obiektywnie rzecz biorąc nie sprzyja temu, żeby te rządy przebiegały spokojnie. I tak naprawdę, jak mówię, tutaj nawet jeśli opozycja liczyłaby na to, że jednak tą władzę przejmie, to myślę, że liczy na to, że sytuacja się jakby na tyle pogorszy, że te notowania PiS-u za kilka miesięcy spadną, kiedy jeszcze tutaj inflacja da być może ludziom we znaki. Może się zdarzyć też oczywiście jakieś skutki wojny na Ukrainie się gdzieś tutaj ujawnią w życiu gospodarczym, społecznym, więc jak mówię, tutaj tak naprawdę wszyscy czekają, co się wydarzy i myślę, że te wybory przynajmniej o rok zostały odłożone w tej chwili.
A czy Ukraina, wojna w Ukrainie pomaga rosnąć słupkom sondażowym Zjednoczonej Prawicy na dzień dzisiejszy? Wizerunkowo jak to?
Powinna, natomiast nic takiego się nie dzieje i wygląda na to, że chyba ten efekt...
No ale te 38, ponad 30% w ciągu Zjednoczona Prawica posiada.
To prawda, natomiast to osiągnięto tyle, że to już nie spada. Ten trend spadkowy został zatrzymany. Chociaż to też trzeba powiedzieć od razu, że te doświadczenia z innych krajów z ostatnich miesięcy pokazują jedną rzecz, że w tej chwili to narzędzie, jakim kiedyś były sondaże, należy traktować, one są nadal, ale należy je traktować z ogromną ostrożnością, dlatego że choćby widzimy przykład Węgier, gdzie te sondaże się kompletnie nie sprawdziły w porównaniu z wynikiem. Podobnie ostatnio we Francji, gdzie też mieliśmy do czynienia z bardzo rozbieżnymi prognozami, zwłaszcza przed pierwszą turą, bo potem to już rzeczywiście było widać, że ten Macron ma przewagę i rzeczywiście wygrał. Teraz, kiedy śledzę te sondaże przed wyborami do parlamentu, które w czerwcu będą we Francji, też widać ogromny rozrzut. Co sondaż, to właściwie te wyniki są dosyć takie rozbieżne, więc to jest chyba generalnie rzecz biorąc taka sytuacja, że dzisiaj jakby ta metoda badania opinii publicznej, zwłaszcza w kontekście wyborów, ona się staje dość zawodna, więc wydaje mi się, że tutaj z wielką ostrożnością trzeba do tych wyników podchodzić i bardziej patrzeć na takie wielomiesięczne tendencje niż jakieś pojedyncze wyniki, bo one nam niewiele tutaj mówią.
A czy myśli pan, że dojdzie do dwóch bloków opozycyjnych w najbliższych wyborach?
No to myślę, że to dla opozycji byłby scenariusz optymistyczny, dlatego że z punktu widzenia
Który właśnie jest bardziej korzystny?
Czy inaczej, no z punktu widzenia takiego rachunkowego, wynikającego rzeczywiście ze specyfiki systemu DONTA, to pewnie lepiej by było, gdybyśmy mieli taką konfrontację dwóch bloków. Mhm. Tutaj ten przykład, którymi się posługują politycy, zwłaszcza PSL-u, wyborów europejskich, on jest trochę nietrafiony, dlatego że to rzeczywiście troszeczkę inne okoliczności wtedy decydowały i wystąpiły o tym, że to tak się wydarzyło. No ale to się chyba nie da zrobić. Wydaje mi się, że ten podział w opozycji jest na tyle duży, że co najmniej dwa bloki. Natomiast ja się obawiam, że jeżeli to tak dalej pójdzie, jeżeli się wsłuchamy deklaracji liderów, to wcale bym się nie zdziwił, jakby ta opozycja startowała w trzech albo czterech blokach. Więc wydaje mi się, że ten wariant dwóch, to i tak byłoby nieźle.
Jakie by to były te...
No gdyby to były te dwa, no to pewnie oczywiście tutaj takim niebezpiecznym założeniem jest to, że ten, tak jak to mówi o tym choćby Szymon Hołownia, prawda, że to miałby być blok lewicy, no właśnie, z Platformą Obywatelską. I to jest moim zdaniem takie założenie dosyć ryzykowne, zwłaszcza w momencie, kiedy na czele Platformy jest Donald Tusk. On co prawda ten twój socjaldemokratyzm od czasu do czasu deklaruje, ale bez przesady. Natomiast no, jeżeli nawet koalicja z lewicą, to z jaką lewicą? No, koalicja Platformy i partii Razem. No ja mam raczej dużą wyobraźnię, jeśli chodzi o te koalicje polityczne, ale to mi się nie wydaje możliwa, więc myślę, że te środowiska skrajnej lewicy, bardziej takiej radykalnej, nie pójdą na tego typu układ. No więc pytanie, gdzie oni się znajdą? No z PSL-em też pewnie nie. Więc to mamy ten trzeci blok. No zapewne także Konfederacja nie da się nigdzie zblokować. Będzie prawdopodobnie startować w tych wyborach. Więc jak widać, oprócz no, tej Zjednoczonej Prawicy będziemy mieli tych ofert konkurencyjnych jeszcze przynajmniej kilka.
Obserwował pan podwórko dolnośląskie, z pewnością okrągły stół.
No to jest,
ma to jakieś znaczenie?
To znaczy oczywiście to jest taka sytuacja, która już od jakiegoś czasu występuje, że no istnieje pewne napięcie, istnieje pewien konflikt na szczeblu rząd czy administracja właśnie centralna, a samorządy, zwłaszcza te samorządy w dużych miastach kontrolowane zazwyczaj przez opozycję, i to napięcie jest, i tego typu jakby wydarzenia, one troszeczkę to, że tak powiem, wzmacniają, dlatego że rzeczywiście no, w sytuacji konfliktu tutaj strony się konsolidują. Mają też problem oczywiście wynikający no, najpierw ze skutków COVID-u, teraz z inflacji, teraz oczywiście no, sytuacja oczywiście z uchodźcami jest potężnym problemem dla samorządów, ale taki konflikt oczywiście powoduje, że się strony konsolidują i stąd tutaj samorządowcy starają się tworzyć jakiś taki jednolity front wobec centrali, i to jest zrozumiałe, i myślę, że takie inicjatywy na różnych polach będą się pojawiały, no bo tych problemów rzeczywiście, obojętnie czy to jest Wrocław, Kraków, Gdańsk, Szczecin i tak dalej, to są mniej więcej podobne kwestie, i to, że się o tym rozmawia, to nie jest nic dziwnego.
A czy w regionie rośnie nam nowy lider? Z pana obserwacji?
Tutaj sytuacja, znaczy generalnie rzecz biorąc, sytuacja na Dolnym Śląsku, ona jest dość mocno niejasna w tej chwili.
To znaczy, dlatego podpytuję.
Wygląda na to, znaczy my mamy jeszcze właściwie no, trochę czasu, bo do wyborów jest ponad rok, bo one się odbędą pod koniec 2023 roku, zgodnie z tym przesuniętym terminem, czy przedłużoną tą kadencją pięcioletnią. No ale faktem jest, że wydaje się, że na Dolnym Śląsku pewna zmiana taka pokoleniowa, jeśli chodzi o tych polityków samorządowych, się powoli szykuje. Więc myślę, że to te najbliższe miesiące będą ciekawe, bo myślę, że ta rywalizacja i na poziomie regionalnym, i w tych miastach większych w regionie też będzie wyglądała już troszeczkę inaczej niż to było w latach poprzednich. No ale mamy oczywiście takich wyraźnych liderów. No tak na pewno nasz prezydent Sutryk się w takiej roli umieszcza. Mamy prezydenta Wałbrzycha, który też stara się wchodzić na ten poziom regionalny. Także no, na pewno będą to ciekawe przetasowania, ale to się dopiero zaczyna.
A co zaczyna się w polityce? Poza uchodźcami, prezesem NBP, wojną, inflacją, sondażami, które przytoczyliśmy. Co jeszcze nas czeka w najbliższym czasie?
To, o czym pani powiedziała, to już jest i tak dość, jak na jeden w sumie nie taki bardzo duży kraj. No, czasy są niestety ciekawe i myślę, że ten sezon taki wakacyjny, gdzie zazwyczaj ta polityka bywa nieco wyciszana, to chyba w tym roku tak nie będzie. Myślę, że ten sezon polityczny praktycznie będzie trwał, bo no, te problemy się nawarstwiają. Proszę zauważyć, że nawet jeśli dzisiaj mówiliśmy o tym, że coś tam być może zostało rozwiązane, to są rzeczy, jakby można powiedzieć, no takie tak naprawdę drugorzędne. Tutaj czy to kwestia wojny, czy to kwestia inflacji, czy być może jeszcze COVID-u, który niewykluczone, że powróci
na jesień. Powrócić, tak.
No to są wszystko rzeczy, które są przed nami. Tutaj żadnych rozwiązań absolutnie nie ma.
Będzie ciekawie, intensywnie.
Będzie intensywnie, będzie ciekawie i pewnie będą znowu pracowite wakacje dla wszystkich,
i będą
którzy się polityką zajmują.
W Radiu Rodzina z profesorem, politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dziś był naszym porannym gościem w studiu Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.